Gościem Radia Maryja jest pan minister Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie prezesie, dosyć często w różnego rodzaju dyskusjach, debatach na temat chociażby dotyczący najbliższych wyborów do Europarlamentu, pan również jest kandydatem. Politycy spierają się o pakiet klimatyczny. Niedawno były spotkania, 9 maja, spotkanie Bułgarii, Rumunii, Grupy Wyszehradzkiej, składającej się z Polski, Czech, Słowacji, Węgier. Mówiono o pakiecie klimatycznym. 14-15 maja w Atenach odbyło się posiedzenie Rady Unii Europejskiej do spraw środowiska. Na spotkaniu omówiono nowy pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej. Więc pytanie, czy rzeczywiście mamy się czego obawiać, czy politycy, którzy wypowiadają się, że tu się nic nie zmienia, no mają rację i jakie są, jaka jest prawda o tym pakiecie, bo Komisja Europejska, wiem, że zaproponowała cele polityki klimatycznej Unii Europejskiej, chociażby na tą bliską perspektywę, to znaczy aż do roku 2030, zawierającą między innymi cel 40% redukcji emisji CO2, co uderzy również w naszą gospodarkę, bo już teraz docierają informacje, że no nasi producenci ciepła, energii elektrycznej dosyć dużo płacą. Na przykład warszawskie elektrociepłownie musiały dokupić limit emisji za 120 milionów, a w roku 2016 będzie to około 200 milionów. W Łodzi za rok 2013 65 milionów, a w roku 2016 97 milionów. To jest źródło za drukiem sejmowym 1273 i 2010, więc nie jest to sprawa jakaś tam, prawda, z jakiegoś ogłoszenia na słupie.
Tak, rzeczywiście problem pakietu klimatyczno-energetycznego to tak naprawdę w tej chwili z punktu widzenia polskiej gospodarki najważniejszy problem naszej obecności w Unii Europejskiej o takim modelu, jakim ona dzisiaj funkcjonuje. Pakiet klimatyczno-energetyczny, czyli tak naprawdę polityka antywęglowa Unii Europejskiej, sprowadza się do tego, by zakazać produkcji energii elektrycznej z węgla w ogóle do roku 2050. I taki dokument został uchwalony jako raport przez Parlament Europejski w lutym bieżącego roku. Był to zresztą raport, którego sprawozdawcą był pan Konrad Szymański z PiS-u, ale tenże sprawozdawca później zgłosił wotum separatu, znaczy zgłosił swoją rezygnację ze sprawozdania z racji tej, że nie zgadzał się z wnioskami końcowymi przegłosowanego raportu. Raport ten oznacza, że do 2050, jak wspomniałem, ma Europa być wolna od węgla. Co to znaczy? To znaczy, że Polska ma być wolna od kopalni, Polska ma być wolna od górnictwa, Polska ma być wolna od całej naszej energetyki opartej przede wszystkim w 90% na węglu. To jest rozwiązanie bardzo, bardzo niedobre dla naszego kraju i to oznacza tak naprawdę tsunami dla polskiej gospodarki. To jest, można powiedzieć, zabijanie miejsc pracy w Polsce. Może to jest taki mocny język, ale tutaj trzeba używać mocnego języka. Jeżeli Polska ma dostawać pomoc strukturalną z Unii Europejskiej na rozmaite fontanny, krawężniki czy inne bardziej, a czasami mniej użyteczne rzeczy, zresztą w niemałym stopniu te pieniądze są rozkradane poprzez ogromną korupcję, która ma miejsce na przykład przy budowie długich autostrad, bo wiemy wszyscy, że w Polsce mamy najdroższe autostrady nie tylko w Europie, ale na świecie, jeśli porównujemy cenę kilometra autostrady, mimo że jesteśmy krajem nizinnym, ale to tak na marginesie, to te pieniądze całej Unii Europejskiej nic nie są warte, jeśli zestawimy je z pieniędzmi, jakie Polska straci w wyniku utraty setek tysięcy, a niektórzy nawet mówią, że do miliona miejsc pracy, jeśli ten pakiet klimatyczno-energetyczny w takim tempie i w taki sposób byłby realizowany. Bo nie tylko będzie to oznaczało, że będziemy musieli zlikwidować cały nasz przemysł górniczy i związane z nim różne miejsca pracy bezpośrednio, pośrednio, usługi, że będziemy musieli zlikwidować całą naszą energetykę, ale oznacza to też, że będziemy musieli się zapożyczyć, znowu zadłużyć bardzo kraj, by budować inną formę energetyki, na przykład elektrownie gazowe, które będą produkować prąd znacznie droższego gazu rosyjskiego przede wszystkim prawdopodobnie, czy katarskiego też bardzo drogiego. Będziemy dużo, dużo wszyscy więcej co miesiąc płacić za energię, wpłacając te kredyty przy okazji i płacąc za znacznie droższą energię. Polska gospodarka, przemysł będzie dużo mniej konkurencyjny, no bo wiadomo, że biznes, przedsiębiorcy kalkulują. Jeżeli energia jest droższa, produkcja jest droższa, to przenoszą produkcję do kraju, gdzie energia jest tańsza. A Niemcy tak to urządzają, że niemiecka energia będzie tańsza, bo Niemcy wynegocjowali sobie z Rosją ceny gazu o 25% niższe niż Polska i przez rurę pod Bałtykiem, pod na dnie Morza Bałtyckiego sprowadzają gaz i będą chcieli nam sprzedawać swoją energię. W każdym razie to oznacza tak naprawdę sprowadzanie Polski do rangi kraju trzeciego świata, gdzie jest tania siła robocza, gdzie ludzie będą wyjeżdżać za pracą do tych bogatych krajów Unii Europejskiej. To jest droga donikąd i jest rzeczą absolutnie kompromitującą dla ludzi, którzy mienią się polskimi europosłami, takich osób jak pani Róża Thun z Platformy Obywatelskiej, pan Kalinowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy pani Senyszyn z SLD, że oni w debacie publicznej w czasie trwającej kampanii na oczach milionów widzów mówią rzeczy, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Opowiadali mianowicie, że Unia Europejska odrzuciła zaostrzenie pakietu klimatyczno-energetyczną, że sprzeciwił się temu parlament i skutecznie zapobiega tej fatalnej dla Polski decyzji. Jest zupełnie odwrotnie. W lutym, jak wspomniałem, Parlament Europejski przyjął raport, który zaostrza politykę klimatyczną, czyli prowadzi właśnie w takim kierunku, o którym mówi. Niszczenia tysięcy, setek tysięcy do miliona miejsc pracy w Polsce, spowodowanie, że Polska będzie krajem, w którym się nie będzie opłacało zakładać fabryk, budować przemysłu, w którym będą likwidowane już nieliczne zakłady pracy, czy przemysł, który pozostał. I o to toczy się tak naprawdę główna gra, główna stawka w tej chwili w Unii Europejskiej. Natomiast wspomniani przeze mnie posłowie albo tego nie wiedzą i nie wiedzą nawet na czym głosowali, nie znają wyniku tego głosowania. A oni byli w tym dniu w Parlamencie Europejskim, uczestniczyli w głosowaniu, żeby było śmiesznie, właśnie nad tym raportem, o którym mówię, albo świadomie, w sposób bardzo cyniczny, na zimno, ukrywają ten fakt przed Polakami i mówią im nieprawdę, nie chcą zepsuć tej atmosfery propagandy proeuropejskości, propagandy euroentuzjastów, którzy mówią, że tylko Europa, Unia Europejska to taka dobra ciocia, która chce nam tylko dawać prezenty i dbać o nasz rozwój. Tak niestety nie jest. Unia Europejska niby daje, ale tak naprawdę dużo nam zabiera. Pamiętamy przecież polskie stocznie, w których byliśmy dumni. Przemysł stoczniowy został zlikwidowany nie dlatego, że wymusiły tylko realia gospodarki, tylko dlatego, że były takie decyzje Komisji Europejskiej, akurat wymierzone w polskie, a nie francuskie czy niemieckie stocznie. Polskie cukrownie, które zostały w dużej mierze, część z nich dobrze prosperująca, zlikwidowane i dziś musimy importować cukier. Małe mleczarnie, które kiedyś były likwidowane dlatego, że nie odpowiadały rzekomym standardom Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, można by podać wiele przykładów likwidacji różnych zakładów i miejsc pracy przez politykę Unii Europejską. I w efekcie, jeśli popatrzymy w momencie, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, to bezrobocie w Polsce sięgało nieco ponad 20%. Dzisiaj, jeśli podliczymy realne bezrobocie w Polsce 14%, plus ludzi, którzy wyjechali w tym czasie z Polski około 2,5 miliona, to jest drugie 14, to mamy 13%, to mamy 28% osób bezrobotnych. Tak naprawdę bezrobocie w tym sensie wzrosło, a nie spadło po wejściu, po 10 lat obecności Polski w Unii Europejskiej, jeśli w ten sposób je liczyć.
Panie ministrze, tylko pytanie jest też tak, bo ta debata, czy już to się stało, prawda, że te normy zostały, czy te nowe pakiety klimatyczne ustalone, czy też nie, bo czytając w depeszy prasowej słowa naszego pełnomocnika rządu do spraw polityki klimatycznej, wiceministra środowiska Marcina Koralca, człowiek zastanawia się, w którą stronę, bo niby Komisja Europejska, tak, potrzebne są precyzyjne analizy ze strony Komisji Europejskiej na temat kosztów nowego pakietu klimatyczno-energetycznego, który ma obowiązywać od 2020 roku. Nowy poziom ambicji będziemy mogli ustalić dopiero po obliczeniu kosztów dla poszczególnych państw. I wiceminister mówi dalej, jeśli będzie ustalony cel redukcji emisji gazów cieplarnianych, wystarczy to do dalszego procesu przekształcania europejskich gospodarek w niskoemisyjne, dlatego też nie ma potrzeby już wyznaczania konkretnego celu dla energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Ale to chyba nijak się ma do tego, co robią Niemcy, bo oni ostro się do tego wzięli, żeby korzystać ze źródeł odnawialnych i przekształcać też swoją gospodarkę.
Znaczy, to są oczywiście takie mowa trawa, jak to mówią młodzi ludzie. Niestety fakty są zupełnie inne. Po pierwsze, wspomniany przez mnie raport, który jest uchwałą Parlamentu Europejskiego, wyznaczającą kierunek prac Komisji Europejskiej, wzywającą Komisję Europejską do określonych działań. Jest dokument, projekt Komisji Europejskiej, który zakłada właśnie cele do 2030, 40% redukcji CO2, do 2050 nawet do 90% redukcji CO2, czyli de facto, tak jak wspomniałem, całkowitą likwidację węgla jako surowca energetycznego. I wreszcie mamy ostatnie decyzje z marca, 21 marca Donalda Tuska w Brukseli, który zgodził się, już podpisał konkluzję szczytu, czyli spotkania przywódców wszystkich krajów Unii Europejskiej na zaostrzenie polityki klimatycznej właśnie w tym kierunku, o którym mówią dwa wspomniane przeze mnie dokumenty. Jednym słowem, rząd, wbrew temu, co mówi Polakom, wbrew temu, co Donald Tusk mówi mieszkańcom Śląska, zwłaszcza, którzy na tym najbardziej ucierpią, podjął radykalnie szkodliwe i niszczące dla nas, dla naszej przyszłości, dla rozwoju naszego kraju już decyzje, bo szczyt Rady Unii Europejskiej to są już konkretne decyzje. One muszą jeszcze nabrać oczywiście konkretnego kształtu legislacyjnego na etapie prac parlamentarnych, ale to, można powiedzieć, jest formalność, dlatego że w Unii Europejskiej większość krajów wspiera tą szaloną i nieprzemyślaną politykę klimatyczno-energetyczną, która najbardziej, podkreślam, uderza w polskie interesy, ponieważ ci wielcy, tak jak Francja, która opiera się na energetyce jądrowej, czy Niemcy, które postawiły na gaz i kontrakt z Rosją, po prostu są tym żywotnie zainteresowane, by osłabić między innymi Polskę i naszym kosztem rozwijać swoją gospodarkę. Więc my nie możemy się na to godzić. I tak ważną jest rzeczą właśnie, bo o to będzie toczyć się też gra i bitwa w przyszłym Parlamencie Europejskim, by trafili tam ludzie, którzy nie będą jak bezwolne dzieci, tak jak w najlepszym razie, jeśli uznać, że to jest tylko i wyłącznie niekompetencja, a nie oszustwo z ich strony. Mówię o panu, pani Senyszyn, Thun czy panu Kalinowskim, tylko będą ludźmi, którzy po pierwsze będą rozumieć, o co toczy się gra i będą mieli odwagę, aby temu się przeciwstawić, aby rzecz nazywać po imieniu, aby zgłaszać wnioski przeciwne i budować koalicje, które będą temu przeciwdziałać. I dlatego tak ważną rzeczą w naszej ocenie jest wybór właściwych ludzi. Dlatego pozwoliłem sobie dzisiaj skierować list do trzech wymienionych europosłów i do ich przywódców, aby, czyli pana Donalda Tuska, pana Leszka Millera i pana Janusza Pichocińskiego, by wycofali poparcie dla swoich kandydatów. Naturalnie to zapewne nie nastąpi, ale jest wyrazem mojego jakby politycznego protestu i jednocześnie dania sygnału Polsce, Polakom, wyborcom, do czego prowadzi obecność w Parlamencie Europejskim tak niekompetentnych albo tak nieodpornych na naciski najbogatszych, najsilniejszych państw europosłów. Europosłowie powinni być reprezentantami Polski, swoich wyborców, dbać o ich interesy, a nie ulegać presji tych silniejszych graczy albo dać się przekupywać czy w jakiś sposób kupować innymi jakimiś obietnicami. Ja nie przesądzam, że w tym wypadku taka jest motywacja, ale nie wiem, jaka jest motywacja. W każdym wypadku jednak jest zła i kompromitująca dla tych ludzi.
Czyli mamy rozumieć, że propozycja Komisji Europejskiej na dzisiaj uderza w gospodarki państw Europy Środkowej, w tym Polski, i mogą doprowadzić do ucieczki kilku, nie wiem, gałęzi przemysłu, i tak go nie mamy już za dużo, wzrostu cen energii. Więc no też jak to będzie w sprzęgnięciu z gospodarką Stanów Zjednoczonych i nie wiem, Chin, bo tym też musimy pamiętać, tak, że u nich surowce są dosyć tanie. Oni też w ten sposób mogą próbować wejść na nasze rynki, rynki europejskie, tym samym na nasz rynek polski. I jak się nie zabezpieczymy, nie postawimy na swoim, no to może być tak, że będziemy mieli ogromny kłopot, a tym samym kolejną falę nie wiem, emigracji, bezrobocia.
Absolutnie, to jest prawda. Myślę, że eksperci tutaj w tej sprawie są jednoznaczni, nawet tacy, którzy są związani, współpracują ze stroną rządową, mówią w ostrożnych szacunkach, że Polska straci 400 tysięcy miejsc pracy. No wyobraźmy sobie 400 tysięcy miejsc pracy, to przecież bardzo duże miasto. Nagle ludzie są pozbawieni pracy. Gdzie ci ludzie będą później szukać tej pracy? No, będą znowu wyjeżdżać za granicę, głównie młodzi ludzie, czy starsi ludzie będą skazani na życie w lęku, niepewności, ubóstwie do 67 roku życia, jeśli jeszcze bardziej nie będzie chciał Tusk. Mam nadzieję, że to odwołamy tego Tuska, czy tego typu ludzie wydłużać wiek emerytalny. Więc jednym słowem, gra toczy się o bardzo wielkie sprawy i tym bardziej w Parlamencie Europejskim nie powinno być takich ludzi, jak właśnie wspomniane przeze mnie osoby, stąd mój wniosek. Tym bardziej w Parlamencie Europejskim potrzeba silnych osobowości, polskich patriotów, ludzi, którzy wiedzą, co toczy się gra, którzy będą bronić polskich spraw, tak jak poseł Beata Kempa, tak jak pan z Dolnego Śląska, czy pan Tomasz Adamek, czy Tadeusz Cymański, którzy kandydują ze Śląska, czy Mieczysław Golba z Podkarpacia. Myślę, że tam muszą być ludzie, którzy są po pierwsze patriotami, którzy będą mieli odwagę, a po drugie, którzy rozumieją, o co toczy się gra i mają doświadczenie polityczne. Już zupełnie ostatni argument jest rzeczą niezwykle ważną, że Solidarna Polska jest w grupie, jako jedyna polska partia parlamentarna w Parlamencie Europejskim, jest w grupie eurosceptycznej. Celowo wybraliśmy kierunek eurosceptyczny, bo nie akceptujemy takiej Unii Europejskiej, jaką ona dzisiaj jest. Nie akceptujemy, że Unia Europejska miesza się metodami decyzyjnymi w to, czy będą stocznie, cukrownie, narzuca nam likwidację kopalń. Chcemy, aby Unia Europejska wróciła do korzeni i w zakresie wartości, do wartości chrześcijańskich, a nie forsowała lewactwo, i chcemy, żeby wróciła do takiej wspólnoty, którą było kiedyś EWG. To był czas, kiedy jeszcze nie było tego kształtu Unii Europejskiej, gdy faktycznie były to kraje dobrobytu, gdy rosła gospodarka, gdy Europejska Wspólnota Gospodarcza składająca się z tych bogatych państw pracowała dobrze i skoncentrowała się na tworzeniu miejsc pracy, na rozbudowie przemysłu. To jest kierunek. Wróćmy do tego, co działało, co się sprawdzało, a nie do tego, co wynika z traktatu lizbońskiego i zmierza w kierunku tworzenia jakiegoś jednego państwa. Im większa będzie grupa eurosceptyczna w przyszłym Parlamencie Europejskim, tym większa szansa, że uda się wrócić do tego, co było sprawdzone, tym nacisk tych środowisk z różnych państw Unii Europejskiej będzie zmierzał w kierunku właśnie reformy Unii Europejskiej, by wróciła do korzeni. Dlatego wybór Solidarnej Polski to jest wybór grupy eurosceptycznej, wybór kierunku powrotu do tego, co było dobre w Unii w Wspólnocie Europejskiej, na odrzucenie kierunku euroentuzjastycznego czy eurorealistycznego. Euroentuzjaści chcą jeszcze większej centralizacji, eurorealiści, na przykład brytyjscy konserwatyści, chcą, aby utrzymać status quo. My chcemy powrotu do tego, co było lepsze, i jeżeli chodzi o wartości, odwołanie do chrześcijaństwa, i jeżeli chodzi o gospodarkę, czyli postawienie na swobodny przepływ usług, pieniędzy, ludzi, na wolność gospodarczą, na kreowanie miejsc pracy, a nie jakieś sztuczne administracyjne ingerowanie w gospodarce. Jak przykładem tego, takim najbardziej jaskrawym, drastycznym, jest właśnie pakiet klimatyczno-energetyczny.
Panie ministrze, panie prezesie, też apelowanie o to, żeby pójść do wyborów, żeby nie ulegać propagandzie, żeby nie lekceważyć też tego, co leży w obowiązkach naszych, troski o ojczyznę, o to, żebyśmy mieli dobrą, właściwą reprezentację też naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim.
Z całą pewnością, jeśli mogę też tą drogą do wszystkich państwa skierować gorący apel, warto pójść na te wybory. Pamiętajmy, że chcemy lub nie chcemy, ale jesteśmy w tej Unii Europejskiej i tam pewne decyzje będą też zapadać i możemy mieć wpływ na to, aby ta Unia Europejska nie podążała w ten ślepy zaułek centralizacji tworzenia państwa europejskiego, żeby nie trwała w tym złym stanie, jakim jest dzisiaj, który pozwala likwidować tej Unii nam stocznie, który pozwala wprowadzić pakiet klimatyczno-energetyczny, ale żeby ta Unia Europejska zmieniła się w taką wspólnotę suwerennych państw, które ze sobą dobrze współpracują, w przyjaźni, koordynują rozmaite działania gospodarcze, które mają wolną wymianę handlową, ludzką, usług i które rozwijają się i wpływają na dobrobyt tych państw, a jednocześnie sięgają do tego, co było siłą Europy, co jest siłą naszej kultury, co jest istotą naszej tożsamości, tego, co dobre w naszej historii, czyli do chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa, które jest tak bardzo tępione dzisiaj w tej Unii Europejskiej. Właśnie między innymi ta wspomniana przez pani poseł Senyszyn bryluje w Strasburgu i atakuje Kościół katolicki bez skrupułów, używając zresztą inwektyw, niemal wyzwisk, z taką nienawiścią, towarzyszą jej, oklaskują jej feministki i osoby pełne nienawiści do Kościoła, do chrześcijaństwa z innych krajów Unii Europejskiej. Postawmy na innych ludzi, jak na kobiety, to nie na Senyszyn, tylko na poseł Beatę Kempę, na ludzi, którzy mają wartości w sercu Polskę i którzy będą mieli odwagę tam na miejscu walczyć o nasze polskie sprawy. Niezależnie, kogo państwo będziecie wybierać, pójdźcie na te wybory i postawcie na Polskę, polski patriotyzm i na zmianę też tej Unii Europejskiej, bo ona naprawdę zmierza w ślepy zaułek. Solidarna Polska to jest eurosceptyczna, to nie znaczy antyeuropejska, ale my jesteśmy proeuropejscy, ale chcemy takiej Europy, jaką była właśnie przed powołaniem traktatu lizbońskiego, jeszcze przed powołaniem tej struktury biurokratycznej molochu Unii Europejskiej. Chcemy europejskiej wspólnoty gospodarczej, chcemy rozwoju Unii Europejskiej, chcemy współpracy, chcemy stworzenia nowych miejsc pracy, a nie chcemy decyzji urzędników, którzy mówią, jaki ma być banan, że ślimak to ryba, bo są też takie decyzje, to niestety fakt, to nie żart, a tym bardziej takie, które likwidują miejsca pracy w Polsce. My musimy wrócić do wartości, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo i jeżeli chodzi o gospodarkę. I taki jest cel Solidarnej Polski, dlatego wybraliśmy do Parlamentu Europejskiego bardzo silne osobowości, doświadczonych polityków, którzy będą potrafili tam walczyć i będą mieli odwagę też walczyć, bo to też jest bardzo ważna cecha. To z tego, że Jerzy Buzek jest profesorem, człowiekiem formalnie bardzo kompetentnym, jeśli tam jest całkowicie uległy i robi to, co życzą sobie Niemcy i większe kraje Unii Europejskiej. Nie wypada mu nawet upominać się o polskie interesy. Naprawdę to jest smutne. To jest wręcz, jak obserwowałem Jerzego Buzka, profesor, były polski premier, a on mówi, że dla niego Unia Europejska jest najważniejsza. Postawmy na tych, którzy mówią, że dla nich Polska, nasza ojczyzna jest najważniejsza, a nie Unia Europejska. Unia Europejska nie jest najważniejsza. Najważniejsza jest Polska. Więc skoro uważamy, że najważniejsza jest Polska, to stawiajmy na tych, którzy tak myślą, pójdźmy na wybory i takich ludzi wybierajmy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Naszym gościem był pan poseł Zbigniew Ziobro, prezes Solidarnej Polski.